trzeba pamiętać o tym, że NATO tak naprawdę już na wiosnę zeszłego roku wiedziało, że Rosjanie będą chcieli uderzyć na Ukrainę.
Jak działa wywiad w takim razie amerykański? Jest zanurzony głęboko w strukturach rosyjskich i być może nawet zlokalizowany bardzo blisko Putina?
Okej, potencjalna wojna jest możliwa, to by była straszna wojna, krwawa wojna, ale to nie byłaby dla Rosjan wojna wygrana.
Jaki to jest mental? Tutaj użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jak trzeba wyprać mózg rosyjskiemu żołnierzowi, żeby on chciał zginąć, oddać swoje życie, zostawić swoją dziewczynę, swoje pasje, wsiąść do czołgu i ruszyć?
2016-2017 roku w dowództwie batalionu Azow bardzo mocno zaczęto walczyć z neonazizmem.
Skąd ty to wszystko wiesz? Bardziej niż kobiecy biust interesował cię czołg.
Tak, to brzmi źle, ale tak to wyglądało.
Czyli teraz jesteś handlowcem.
Tak. I z tym się super realizuję.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Jarosław Wolski to znany ekspert do spraw wojskowości, którego udało mi się namówić nie tylko na wspólną przejażdżkę, ale także na założenie własnego kanału na YouTubie. Odnośnik do niego znajdziecie w plansze końcowej. Warto wspomnieć, że mój gość to nie tylko specjalista w swoim fachu, ale także człowiek dysponujący odpowiednią siłą, by popchnąć malucha, którym po wywiadzie skończyło się paliwo. Więcej o tej sytuacji opowiem na Instagramie, na który już teraz serdecznie Was zapraszam. Zapraszam Was też do zadbania o swoje bezpieczeństwo razem z VPN od Surfsharka, czyli partnera tego materiału. VPN pozwala na anonimowe podłączenie się do sieci, bo komputer najpierw łączy się z serwerem, a dopiero później serwer łączy się z internetem. Połączenie jest szyfrowane specjalnymi protokołami, więc to, co robimy, jest niewidoczne dla hakerów i stron zbierających o nas informacje. Surfshark nie przejmuje się blokadami geograficznymi, czyli potencjalnie można oglądać transmisje blokowane w naszym kraju i mieć niczym nieograniczony dostęp do wszelakich informacji. Dla mnie w jego funkcjonalności kluczowe jest jednak to, że można dodatkowo zabezpieczyć hasła i karty. Z kodem DUZY dostaniecie Surfsharka z 83% zniżką i dodatkowe 3 miesiące za darmo, czyli miesięczny koszt będzie na poziomie około 10 zł. Więcej informacji w opisie filmu. Pamiętajcie, że jeśli ktoś z Was będzie niezadowolony z proponowanego przeze mnie VPN-a, to może w ciągu 30 dni domagać się zwrotu należności. A teraz zapraszam na wywiad.
Kilka dni przed 8 urodzinami kanału goszczę szczególnego człowieka w swoim samochodzie, który w ostatnim czasie stał się osobą niezwykle popularną z racji sytuacji na wschodzie. Jarosław Wolski. Niezależny ekspert, który sprawił, że w początkowym stadium wojny wielu Polaków materiały z Tobą w roli głównej traktowało jak lek uspokajający. Należałem do tej grupy. Grupy, która na początku trochę panikowała, oglądając mainstreamowe media, a potem sięgając troszeczkę dalej, zobaczyła, że jest szansa, żeby wojnę rozłożyć na czynniki pierwsze i zobaczyć, że diabeł nie jest taki straszny, jak go malują, przynajmniej w kontekście Polski. Jarosławie, czy coś chcesz powiedzieć w kontrze do tego, co ja powiedziałem na samym starcie, wprowadzając się do tego materiału?
Dziękuję bardzo za zaproszenie, bo o ile jestem osobą tak troszkę oderwaną od mediów społecznościowych, to strasznie się cieszę, że mogę u Ciebie na kanale wystąpić. Jest to dla mnie zaszczyt, mówię poważnie.
Dla mnie to jest zaszczyt.
Natomiast jeżeli chodzi o samą wojnę, o kwestie związane z wybuchem wojny, to ja akurat od samego początku spałem spokojnie z dwóch zasadniczych przyczyn, z których pierwszą jest to, że jeszcze przed wybuchem konfliktu wiedziałem, że nam jako krajowi natowskiemu nic nie grozi. To scenariusze, w którym bezpośrednio coś by nam groziło, ale tak, żeby to realnie dotknęło takiego statystycznego kowalskiego czy Nowaka, to jest promil promili. To są kwestie kompletnie, absolutnie poza większością osób, dlatego ja patrzyłem na to takie straszenie w mediach głównego nurtu Polaków wojną i konsekwencjami z taką lekką nutą, po pierwsze zażenowania, a po drugie trochę przerażenia. Ponieważ uważam, że są gdzieś te granice nabijania sobie oglądalności i clickbaitu i jeżeli wpędza się ludzi w psychozę i straszy się ich, że zaraz im na domy zaczną spadać bomby, no to w moim uczuciu to jest złe. To nie powinno mieć miejsca, to nie jest fajne. A ja z jakiejś takiej, powiedzmy, perspektywy osoby, która troszkę bardziej się interesuje tym tematem, ma troszkę większą wiedzę, no to wiedziałem, że po prostu nie nastąpi coś takiego, o czym wiele osób mówiło i zarzekało się, że zaraz zaczną spadać rosyjskie bomby na polskie domy. No nie, no tak nie było i tak raczej nie będzie, ale musimy oczywiście pamiętać, o jakim kraju mówimy, tak? Kraj, który...
Mocarstwo atomowe.
To raz, a dwa, trzeba pamiętać, że Rosjanie bardzo specyficznie podejmują pewne rzeczy i no nie mieli oporu, żeby otruć Sergeja Skripala w Wielkiej Brytanii, czyli użycie broni chemicznej na terytorium członków NATO. Więc trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie są w stanie w Polsce coś wysadzić. Są w stanie wysadzić
jakąś
fabrykę. Tak jak
w Czechach chociażby,
tak, prawda?
Ten magazyn z bronią.
Więc oni są w stanie zrobić coś takiego, bez dwóch zdań, tak? Natomiast gdzieś są te granice rosyjskiego szaleństwa i są bardzo wyraźne granice tego, co Rosjanie mogą, a czego nie mogą. I taką bardzo wyraźną granicą jest 50 natowskich samolotów naraz krążących nad Polską. I to w zasadzie zamyka temat, ponieważ Rosjanie nie są w stanie wywalczyć przewagi powietrznej. NATO ma tak potworną dominację w powietrzu, a te mityczne systemy antydostępowe rosyjskie są tak przehajpowane, one są tak wyolbrzymiane, że tutaj no, możemy spać spokojnie. Tak? To jak rozmawiam z kolegami, którzy siedzą bardzo mocno w obronie przeciwlotniczej, czyli czy to Dawid Kamizela, czy Marcin Niedbała, to oni zawsze się śmieją, że Amerykanie mają taki wielki czerwony przycisk Erase S-400, tak? I są w stanie po prostu go przycisnąć i łączyć połowę rosyjskiej obrony przeciwlotniczej za pomocą pewnych działań. Więc tutaj możemy spać spokojnie. Tak?
Co to za działania? Co chcesz powiedzieć przez to?
Znaczy tak, no, trzeba przede wszystkim sobie zdać sprawę, że Amerykanie od zakończenia zimnej wojny robią tak naprawdę trzy rzeczy. Pierwsze, pozyskują cały możliwy sprzęt, który da się kupić, pozyskać lub zdobyć z Rosji albo ze Związku Radzieckiego. A po drugie, uczą się pokonywania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. I oni się na tym skupiają. Oni mają systemy, które są w stanie tę obronę bardzo skutecznie przełamywać. To nie są tylko samoloty obniżonej wykrywalności dla radarów, jak bombowce B-2, wciąż jeszcze żywe F-117, Nighthawki. To nie tylko mówimy o nowych F-35 i o już trochę starszych F-22, ale mówimy też o tym, że oni są po prostu nauczeni masowo przełamywać w ataku lotniczo-rakietowym te mityczne bańki antydostępowe Rosji. Tak? No bo wszyscy słyszą S-400, S-500 Prometeusz, S-300W i tak dalej, S-350 Witjaś. No super, no te systemy są, one są niebezpieczne, one są groźne, jasne. Natomiast Amerykanie są w stanie na przykład z jednego B-52 rzucić kilkadziesiąt maldów, czyli to są takie rakiety samosterujące, z których każda ma własne systemy zagłuszające i ona manewruje tak jak samolot. I na przykład Amerykanie są w stanie na takim ataku na dywizję albo nawet na pułk obrony przeciwlotniczej Rosjan zrzucić kilkadziesiąt albo kilkaset takich samosterujących rakiet celi, które będą udawać na radarach rosyjskich lecącą formację samolotów NATO i jednocześnie rzucić drugie tyle rakiet samosterujących, które faktycznie będą niszczyć obronę przeciwlotniczą Rosjan. Więc to są środki, których tak naprawdę nie ma żaden inny kraj na świecie w tej chwili. To są środki, które są dla Rosjan stuprocentowo skuteczne. Znaczy stuprocentowo skuteczne dla Amerykanów. I więc tutaj myślę, że większość ludzi nawet nie ma pojęcia, jak bardzo silna jest amerykańska, nawet nie dominacja, to jest supremacja w powietrzu. I to się tyczy niezależnie, czy porównujemy Amerykanów z Rosjanami, czy porównujemy Amerykanów z Chińczykami, ale trzeba sobie uświadomić jeszcze jedną rzecz. Pięć dowolnych krajów NATO, które kupiło samoloty F-35, czyli powiedzmy Hiszpania, Polska, Dania, Norwegia, no i dodajmy Wielką Brytanię. To już to jest siła większa lotniczo niż ma Rosja w perspektywie maszyn nowej generacji. Maszyny nowej generacji to jest przełom. To jest game changer, jak to się ładnie mówi. To jest pewna zmiana reguł walki i Rosjanie mają tego swojego Su-57, oni próbują go rozwijać i tak dalej, ale oni nie są w stanie tej maszyny na taki poziom techniczny i technologiczny, czyli roboty w fabryce, czyli wykonywania czegoś, wnieść jak robią Amerykanie w programie F-35. Im brakuje technologii. Za tym idą bardzo konkretne, wymierne problemy dla nich. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o możliwości NATO, możemy spać spokojnie, ponieważ NATO jest w Polsce. NATO ma potworną supremację w powietrzu i na morzu. To jest kompletna i totalna supremacja nad Rosją. To nie jest dominacja, to jest supremacja. No i trzeba pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. NATO ma najlepsze na świecie systemy obserwacyjno-rozpoznawcze. I mówimy o systemach kosmicznych, czyli o satelitach, i mówimy o systemach lotniczych. I trzeba pamiętać o tym, że NATO tak naprawdę już na wiosnę zeszłego roku wiedziało, że Rosjanie będą chcieli uderzyć na Ukrainę. I był taki bardzo jasny, wiesz, sygnał wysłany do wszystkich członków NATO: słuchajcie, bądźmy razem, nie bójcie się, nie wygłupiajcie się, nie wybijajcie z jakimiś kosmicznymi pomysłami, ale damy radę jako sojusz. I był taki sygnał wysyłany mniej więcej od wakacji. Można było już we wrześniu zobaczyć diametralną zmianę w zachowaniu w zasadzie większości rządów krajów natowskich, w tym naszego rządu, tak? A od września Amerykanie i Brytyjczycy wprost mówili do Rosjan: słuchajcie, my wiemy, co zrobicie. My wiemy, że uderzycie na Ukrainę, ale my Ukrainy sami nie zostawimy.
Jak działa wywiad w takim razie amerykański? Jest zanurzony głęboko w strukturach rosyjskich i być może nawet zlokalizowany bardzo blisko Putina?
Wiesz, tu trzeba odróżnić dwie rzeczy, czyli wywiad osobowy i wywiad radioelektroniczny. Jeżeli chodzi o wywiad radioelektroniczny, no to tutaj w ogóle Amerykanie i Brytyjczycy i Francuzi to jest absolutne mistrzostwo, ponieważ wiesz, nie jesteś obecnie w stanie ukryć przerzutem na kolei albo na drogach czegoś tak małego i subtelnego jak, nie wiem, armatochaubica samobieżna, czołg, zestaw rakietowy Iskander. No mówimy, wiesz, o czymś, co taki pięć twoich maluchów jeden za drugim, tak? Jeżeli chodzi o wielkość, a w zasadzie to można powiedzieć, że to jest 10. Jakby takie ułożyć obok siebie, do przodu i na bok, w dwóch kolumnach, no to mamy wielkość takiego, powiedzmy, wyrzutni Iskanderów. Tego się nie da schować przed obserwacją z kosmosu. Owszem, jeżeli wiesz, kiedy te satelity latają tobie nad głową, no to możesz próbować to przerzucać wtedy, kiedy akurat żaden satelita nie znajduje się nad tobą, tak? Możesz oczywiście próbować robić jeszcze inne rzeczy, ale Rosjanie są potwornie uzależnieni od transportu kolejowego, ponieważ oni mają niesamowicie wielkie przestrzenie i oni są skazani na transport kolejowy. To ich siłą rzeczy kanalizuje do pewnych magistrali. W efekcie wywiad natowski jest w stanie policzyć w zasadzie co do sztuki sprzętu to, co jest przerzucane na platformach, no i określić, czy to się przemieszcza jednostka, która jedzie na ćwiczenia, czy jedzie na prawdziwe działania. Trzeba pamiętać o tym, że Rosjanie, żeby przerzucić jeden batalion, to potrzebują 80 platform kolejowych, przynajmniej. Jeżeli ten batalion ma tak naprawdę być użyty w jakichś działaniach wojennych, to musi jeszcze targać ze sobą całe zapasy, a to powoduje, że tak naprawdę trzeba przerzucić go w około 120 platformach kolejowych. No znowu, nie da się tego ukryć przed obserwacją z kosmosu i to jest jedna rzecz. Trzeba też pamiętać o tym, że wszyscy się przez lata tak zachwycali działalnością hakerów ze Stanów, z hakerów z Chin, z Rosji. No tak, wszyscy się tego boją, wszyscy o tym mówią, ale jakoś tak nikomu nie wpada do głowy, że takie firmy jak Microsoft i Google, no to jest Ameryka, tak? Więc raczej, jeżeli ktoś tu ma większy potencjał, tylko nim się nie chwali, to Stany Zjednoczone. I to też bardzo brutalnie wyszło przed tym konfliktem na Ukrainie, ponieważ ilość pozyskiwanych danych, ich jakość była no, nieprawdopodobna. Amerykanie spalili pod rząd 5 różnych prowokacji rosyjskich. No i teraz nie wiemy, czy to było z powodu wywiadu osobowego, czyli faktycznie mieli jakąś agenturę swoją uprasowaną. A czemuż by nie, tak? No, pamiętajmy, że jeden z najstarszych i najlepszych wywiadów na świecie mają Brytyjczycy, tak samo Francuzi.
Ale to by musiały być już działania bardzo dawno temu zainicjowane. Trzeba było sobie takiego człowieka wychować wręcz, prawda? Żeby móc prędzej czy później z niego skorzystać gdzieś w strukturach rosyjskich. Ja tak patrzę na działalność wywiadowczą zlokalizowaną na najwyższym szczeblu. Czy źle patrzę?
Wiesz co, nie wiem. Ja tak szczerze, to jest bardziej pytanie na przykład do Michała Piekarskiego, bo myślę, że on byłby lepiej zorientowany. Moim zdaniem też czasami są ludzie, którzy są sygnalistami i są tak przerażeni tym, w jakim kierunku zmierza ich kraj, że są w stanie nawet go zdradzić.
Taki patriotyzm, powiedzmy, inaczej rozumiany.
Tak, nie wiem, czy pamiętasz, na przykład chwilę przed wybuchem konfliktu była taka informacja, że iluś tam oficerów emerytowanych armii rosyjskiej napisało list do Putina, czy zaczęło głośno mówić, że to jest fatalny pomysł. I wszyscy brali to za taką wrzutę rosyjskiego wywiadu w ramach straszenia i dalszego eskalowania konfliktu. A tymczasem obserwując to, jak sobie armia rosyjska radzi, a właściwie nie radzi na Ukrainie, no to wygląda na to, że to faktycznie byli sygnaliści, czyli to byli oficerowie, którzy wiedzieli wcześniej, że coś się wydarzy i byli ciężko przerażeni, bo wiedzieli, że sukcesu nie będzie, no i bili na alarm, tak? I wiesz, i całkiem możliwe, że były też takie osoby uprasowane w wywiadzie rosyjskim, w innych strukturach i te osoby były tak przestraszone, że żeby storpedować możliwy wybuch wojny, poszły na współpracę z wywiadem zagranicznym. Mogło się tak zdarzyć. Tego oczywiście nie wiemy. Natomiast NATO ma rozeznanie w tym, co robi Rosja, gdzie robi Rosja i jak robi Rosja. I znowu, to jest bardzo ważne, nie da się z zaskoczenia przygotować konfliktu zbrojnego i uderzenia na inny kraj. No po prostu nie da. To są takie setki tysiące ton zapasów wojennych, materiałów, przerzucanego sprzętu, że w zasadzie zawsze będzie taka minimum półroczna luka, znaczy inaczej, już pół roku przed potencjalną agresją będzie widać, że ktoś zamierza tej agresji dokonać. W związku z powyższym NATO...
No chyba, że zdecyduje się na jakiś atak atomowy, powiedzmy, prawda?
No tak, ale ten atak atomowy też czemuś służy. Bo jeżeli przechodzimy do działania, że jakiś szaleniec stwierdzi, że wciśnie sobie guzik, żeby zobaczyć atomowe grzyby nad Europą, czy jest to możliwe? No, zapewne w jakimś tam scenariuszu jest, tak? Tylko trzeba pamiętać o tym, że w Rosji, żeby doszło do użycia broni jądrowej, to jest potrzebna naraz zgoda trzech różnych osób.
Jakich?
Prezydent, szef sztabu generalnego i bodajże minister obrony.
dobrych relacjach żyją, czy się zwalczają?
No wiesz co, no system jest tak pomyślany, że jeżeli jednej z tych osób coś wpadnie głupiego do głowy, to inne zablokują, tak? Ale jeżeli już zostanie wydany rozkaz o ataku atomowym, to z tego co pamiętam, odwołać go może tylko prezydent. Z kolei w Stanach Zjednoczonych jest inaczej. Tam decyzję o ataku atomowym wydaje tylko i wyłącznie prezydent, ale czy inne osoby mogą powstrzymać.
I ta pani, która chodzi z walizeczką zawsze za prezydentem, to ona tam nie nosi jakichś medykamentów, ani powiedzmy banknotów, tylko co?
Znaczy, to jest tak naprawdę końcówka systemu dowodzenia strategicznymi wojskami rakietowymi, no, albo bronią jądrową. Trzeba też pamiętać o tym, że są tak zwane systemy martwej ręki. Je mają zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie, czyli jeżeli założymy taką sytuację, że komuś się uda zaskakujący atak atomowy na Rosję na przykład, tak? Czyli nie wiem, Amerykanie wlecą niewidzialnymi samolotami, zrzucą mało widzialne bomby i powiedzmy, że zmienią Moskwę nagle w nuklearną pustynię, a Putin nie zdąży uciec do bunkra. To jest tak zwana martwa ręka, czyli w przypadku ataku atomowego wykrytego na terytorium Rosji startuje na przykład rakieta dowódcza z jednego z pól startowych silosów i ona przekazuje komendę do innych systemów rakietowych, żeby zaczęły uderzenie według zaplanowanego klucza. To są tak zwane systemy martwej ręki. Takie systemy są i w Stanach Zjednoczonych, i w Rosji, jak w Chinach nie wiemy, bo w zasadzie o Chinach to nic nie wiemy, jeżeli chodzi o ich strategiczne siły rakietowe. Tak? To wiemy tyle, ile chce pokazać propaganda chińska. Więc to... Więc oczywiście są pewne ryzyka związane z tym konfliktem, są pewne rzeczy, ale jeszcze raz, my jako członkowie NATO możemy spać spokojnie, bo NATO ma tak gigantyczną przewagę informacyjną, że zawsze będziemy mieli ten czas i zawsze będziemy mieli pomoc, o ile będziemy w tym NATO. O ile ktoś nas nie namówi, żeby z jakichś tam partykularnych przyczyn z tego NATO wyjść, albo je zlekceważyć, albo nie posłuchać, tak? No bo najsłabszym ogniwem są zawsze politycy, którzy mogą uznać, że nie warto wprowadzać mobilizacji albo rozwinięcia mobilizacyjnego, albo to jest niepopularne, albo idą wybory, albo nam spadną słupki, albo gospodarkę dodatkowo drożniemy, no bo wiadomo, że wezwanie tam 100 paru tysięcy poborowych, no to jest w jakimś sensie obciążające dla gospodarki. Ale tak długo, jak politycy będą się chociaż minimalnie słuchać wojskowych i tak długo, jak będziemy w NATO, możemy spać spokojnie.
No ale lekcje trzeba odrobić na przyszłość. Ja podróżując w tej chwili w czasie tego wywiadu ulicami Wrocławia robię swego rodzaju audyt drogowy. Badam, w jakim stanie tutaj te drogi macie i wy jesteście przygotowani na to, by tam jedną gąsienicę położyć, bo jednak tych dziur troszeczkę jest. Powiedz mi tak już całkiem serio, jak wygląda sytuacja w kontekście schronów, bo trafiłem na kuriozalną informację, że mamy tak naprawdę przestrzeń na 3% ludzi. W nowoczesnym budownictwie w ogóle ten temat nie funkcjonuje. Są całe osiedla bez tych schronów, a jeśli te schrony są, to przeważnie są pozostałością po poprzednim ustroju.
Znaczy, to jest tragedia. To powiem od razu Tobie, że to jest dla mnie coś, co... Znaczy, ja generalnie jestem fanem bunkrów. Od tego zacznijmy. Jestem osobą, która lubi fortyfikacje obronne, interesuje się tym, zwiedza różne... Bo jesteśmy... My jako Polska to jesteśmy krajem, który jest rajem dla osób, które się interesują fortyfikacjami albo różnego rodzaju schronami, bunkrami. Bo w zasadzie każdy z zaborców albo okupantów potem stawia u nas jakieś swoje umocnienia. Więc jeżeli ktoś się interesuje tematem, to Polska to jest jeden wielki sklep z zabawkami dla osób, które po prostu interesują się tematem. Ale interesuje się też kwestiami budownictwa ochronnego dla ludności cywilnej, bo tak to się ładnie nazywa. No i to nie jest źle, jest tragicznie. W zasadzie jest gorzej niż źle, ponieważ u nas po...
Słuchaj, jeśli ja rozmawiam parę dni temu prywatnie z operatorem Gromu i on mi mówi, że ty co możesz zrobić, to zapytać swojego dewelopera, w którym miejscu jest troszeczkę lepiej konstrukcja wzmocniona i zastanów się, w którym miejscu jesteś w stanie wyjść z tej piwnicy później, czy tam z garażu podziemnego, żeby cię tam nie zasypało. No to jest retoryka jakaś astronomicznie niepojęta. No,
no ale wiesz, ale tak jest. Tak jest, ponieważ u nas niestety ostatnie poważne myślenie o schronach i o budownictwie obronnym, no to się skończyło w 90 roku dla ludności cywilnej, ponieważ trzeba różnić dwie rzeczy. Budowle ochronne dla ludności cywilnej i budowle dla... no powiedzmy struktur obronnych państwa, tak? Dla rządu, dla militarnych. Nasi mieli poważny problem, ponieważ po 90 roku faktycznie musiało powstać kilka dużych bunkrów, o których by Rosjanie za dużo nie wiedzieli, no bo oni wiedzieli o wszystkim, co się wydarzyło przed 89. I faktycznie po 90 roku budowano jeszcze trochę takich solidnych stanowisk dowodzenia dla Wojska Polskiego, dla lotnictwa, dla najważniejszych osób w państwie, no i faktycznie te projekty tam były powiedzmy mniej więcej do 2005-2008 roku dokończone. Natomiast jeżeli chodzi o ludność cywilną, to nie jest źle, jest gorzej niż źle, bo ponieważ, wiesz, u nas temat obrony cywilnej nie funkcjonuje, niestety. I też ludzie nie wiedzą, co robić, tak? Co zrobić, jeżeli nie ma wody? To już nawet nie jest kwestia wody. No, u nas połowa osób czuje się zagubiona i przerażona, jak nie ma internetu, tak? Co tu dopiero mówić o wodzie, co tu dopiero mówić, wiesz, o takich podstawowych rzeczach, jak dostęp do opieki medycznej, żywność, woda. Zauważ, jak bardzo te takie baloniki próbne ze strony rosyjskiej propagandy, czyli one były wypuszczane i na początku pandemii, i teraz na początku konfliktu, tak? Czyli za pierwszym razem ludzie się rzucili po papier toaletowy i po żywność, i była taka panika, no a teraz rzucili się ludzie na początku wybuchu konfliktu po paliwo. I zauważ, jak to bardzo mocno obciążyło tak naprawdę różne systemy logistyczne w państwie, głównie prywatne, mówimy tu o prywatnych firmach, albo państwowych w przypadku Orlenu. Jakie były problemy? Ludzie nie wiedzą, co mają robić w sytuacji zagrożenia, ludzie nie wiedzą tak naprawdę, jak się zachować w sytuacjach zagrożenia, gdzie faktycznie, co zrobić, jeżeli na przykład coś toksycznego wybuchnie w jakimś mieście, tak, jakieś toksyczne środki przemysłowe. O tym się nie mówi.
Teraz... Co trzeba zrobić? Mówmy o tym zatem.
Znaczy, to tak naprawdę należałoby poważnie podejść do takiego, kiedyś były takie przymioty jak obrona cywilna w szkole. Trzeba pamiętać o tym, że to nie było głupie, to było bardzo mądre i należałoby do tego wrócić i młodych ludzi uczyć, jak się zachowywać po prostu w sytuacji zagrożenia, co robić. Wiesz, to nie chodzi o to, żeby ktoś nauczył się rozkładać kałacha na czas na stole, tak? Ale żeby wiedział, jak się stosuje maskę przeciwgazową, co zrobić, jak ktoś się ostro zatruje, na przykład starym bigosem. Może trywializuje, tak? Ale to też należy wiedzieć, co zrobić, jeżeli ktoś się czymś zatruje, kiedy należy się udać po pomoc medyczną. Fajnie też, żeby ludzie wiedzieli faktycznie, gdzie w ich otoczeniu znajdują się jakieś obiekty schronowe, o ile one istnieją, one obecnie generalnie nie istnieją.
Jesteśmy teraz troszeczkę w takiej wrocławskiej sypialni, można powiedzieć, prawda? W miejscu zlokalizowanym gdzieś na obrzeżach miasta. Jaka jest perspektywa mieszkańców tych dzielnic w razie ataku bombowego?
Tu niedaleko jest jeden duży szpital, właściwie dwa duże szpitale i to są jedyne schrony w okolicy. Więc i gwarantuję Tobie, że w tych schronach w razie czego przyszpitalnych, no to będą chorzy gromadzeni, wymagający trwałej hospitalizacji, część lekarzy, więc generalnie nikt, kto tutaj mieszka, nie ma w razie czego żadnych obiektów, w których mógłby się ukryć, chyba że ktoś ma piwnicę. No i ta piwnica jest zrobiona z żelbetu, no bo 20 cm żelbetu tam zmniejsza parędziesiąt razy promieniowanie jonizujące na przykład, tak? Gdybyśmy zakładali jakiś kosmiczny scenariusz latających atomówek. Ale generalnie, wiesz, tu też są rzeczy bardziej trywialne. Myślę, że to, co tak naprawdę nam bardziej grozi, to zmiany klimatyczne. No już w tej chwili obserwujemy, że te zimy są kompletnie zwariowane. Mamy do czynienia z huraganami, których kiedyś nie było w Polsce. Ludziom zrywa dachy. Ludzie też nie wiedzą, jak się zachować w sytuacji katastrof żywiołowych, takich kataklizmów, które są w sumie takimi no, problemami, które zdecydowanie częściej spotkamy niż jakakolwiek groźba konfliktu zbrojnego, nieważne, realnego, bardziej lub mniej. No i to są moim zdaniem rzeczy, na które powinni i rządzący, i osoby, które jakoś ustawiają system edukacji, nie tylko zwracać uwagę. No i fajnie by było, żeby odżyła w końcu ta obrona cywilna.
No powiedz mi, czy miejsce takich ludzi jak ty, takich ekspertów z zakresu obronności, którzy mają spore poparcie też w internecie, co pokazują materiały z twoim udziałem, nie jest w polityce z czasem? Przecież polityka to nie jest tylko i wyłącznie dziedzina zarezerwowana dla bezideowych osób, które chcą zgromadzić kontakty i później w różnego typu spółkach Skarbu Państwa działać, ale to jest też miejsce dla osób, które mają jakiś pomysł na zmianę rzeczywistości. Idealistyczne, ale myślisz o tym w ogóle?
Nie. To jest piękny idealizm, natomiast wiesz, ja jestem z wykształcenia politologiem, a politolog różni się od polityka tym, czym kryminolog od kryminalisty. I ja po prostu... Nie mam ochoty pójścia w tym kierunku, natomiast uważam, że bardzo duży sens ma...
Jest ten szpital właśnie.
Tak, duży. Bardzo duży sens ma tak naprawdę branie i uświadamianie ludzi i takiego wywoływanie oddolnego ruchu społecznego, który by wpływał na polityków. To ma sens. To są działania, które muszą być długofalowe, ale tak działa demokracja.
Chcę cię zapytać o twarde kalkulacje ze strony rosyjskiej. Co oni mogliby chcieć od Polski poza tą strefą wpływów zlokalizowaną w Europie Środkowo-Wschodniej? Co takiego w Polsce jest unikatowego? Plus kolejne pytanie, czy politycy mogą sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa, czy to tylko i wyłącznie twarda kalkulacja może ich skłonić do tego, by jakieś ingerencje w obszar innego państwa podjęli. Mam tutaj na myśli konkretnie Rosję, która by mogła po prostu jakoś do naszego kraju potencjalnie wejść.
Znaczy tak, zacznijmy w ogóle od tego, że Rosjanie na serio nie rozważają agresji na nasz kraj konwencjonalnej. Dlaczego? No powiedzą, że nie mają na to dość sił. Oni mogą próbować nas zaatakować, owszem, ale to się nie mieści w jakiejś ich ogólnej, powiedzmy...
Doktrynie.
Doktrynie kalkulacji. Dlaczego się nie mieści? No bo jesteśmy w NATO. NATO ma doktrynę 4x30, to jest odpalany protokół 4x30, czyli w ciągu 30 dni mamy 30 eskadr samolotów, 30 okrętów wojennych i mamy 30 batalionów albo batalionowych grup bojowych, to się nie batalionowe grupy wojowe, tylko BZT, no ale 30 batalionów natowskich rozmieszczonych w Bałtykach i w Polsce. I to jest siła, która całkowicie wystarcza, żeby wybić Rosji z głowy jakiekolwiek możliwości ofensywne, ponieważ Rosjanie nawet po mobilizacji nie mają dość sił, żeby w tym momencie wygrać konflikt z NATO. Okej, potencjalna wojna jest możliwa, to by była straszna wojna, krwawa wojna, ale to nie byłaby dla Rosjan wojna wygrana. I oni o tym wiedzą i wiedzą też o tym Amerykanie, wiedzą też o tym kraje NATO, więc wszyscy tam podchodzą z bardzo dużym dystansem do takiego straszenia przez Rosjan albo straszenia Rosjanami przez innych, przez polityków, no bo wszyscy wiedzą, no dobra, Rosjanie mogą tam machać sobie szabelką, ale jak się na to zaangażuje, no to bardzo szybko będzie mecz do jednej bramki. Więc to trzeba trzeba przede wszystkim najpierw powiedzieć o tej rzeczy, czyli że Rosjanie po prostu nie mają potencjału konwencjonalnego, żeby wygrać z NATO. I to trzeba powiedzieć jasno i po prostu otwarcie. Natomiast wiesz, to, że ktoś nie jest w stanie z kimś wygrać, to nie znaczy, że nie wystartuje do niego, mówiąc kolokwialnie. Więc oczywiście trzeba być bardzo ostrożnym w stosunku do różnych głupich ruchów Rosjan, ponieważ o ile Rosjanie nie mają sił, żeby w żaden sposób zająć Polskę, no to nie oznacza, że nie mogą spróbować zrobić czegoś głupiego. Tak?
Jakiś korytarz do Kaliningradu na przykład.
No ale to przez Litwę. Natomiast prawdziwym problemem są Bałtyki, ponieważ państwa bałtyckie zostały przyjęte do NATO bardzo dobrze. Natomiast wszyscy zdają sobie sprawę, że prawdziwym problemem jest skuteczna obrona państw bałtyckich, ponieważ tam terytorium jest nieduże, ludność jest nieduża, znaczące mniejszości rosyjskie na terytorium tych państw. W związku z powyższym Rosjanie, gdyby chcieli gdzieś powiedzieć sprawdzam, to nie byłoby to absolutnie w Polsce, tylko Litwa, Łotwa albo Estonia. I tu jest duży problem i tak naprawdę koszmarem dla NATO jest kwestia obrony państw bałtyckich, no bo wtedy my byśmy byli z automatu zaangażowani, no bo bez użycia terytorium Polski niemożliwe byłoby odbicie państw bałtyckich tak naprawdę. Od razu by to doprowadziło do potwornej wojny i wszyscy, jak już ktoś rozważa jakiś naprawdę fatalny, kompletnie zły, paskudny scenariusz, to nie jest on rozważany w kontekście Polski, tylko w kontekście państw bałtyckich. Tu jest problem, nie z naszym krajem.
Natomiast czyli Polska też byłaby takim swego rodzaju buforem, jak w przypadku tej wojny na wschodzie obecnej, czyli też musiałaby po prostu się zaangażować i pomóc. Teraz przyjmujemy uchodźców, a w przyszłości może musielibyśmy mieć udostępnić lotniska i swoją infrastrukturę.
Byłoby dużo gorzej.
Oczywiście.
Nie byłoby to możliwe bez natychmiastowego wysłania Wojska Polskiego, bo wiesz, jak patrzymy na budowę 18 dywizji, wiesz, z reguły, jeżeli chcesz bronić swojego kraju, to miejsca stałej dyslokacji, czyli MSD, powinny być daleko odsunięte od potencjalnej granicy z agresorem. Czyli gdybyśmy myśleli o tylko i wyłącznie czysto defensywnej, takiej pasywnej obronie naszego kraju, no to garnizony powinny być tam, gdzie były Żagań, Świętoszów, Międzyrzecz, tak żeby te zaplecze było możliwie daleko od granicy z Białorusią i z Rosją. Natomiast, jeżeli myślisz o tym, żeby aktywnie komuś przyjść z pomocą, no to tak naprawdę dobrze jest stawiać te garnizony na wschodzie, tak żeby te linie logistyczne były jak najkrótsze, żeby ta infrastruktura była gotowa. No i tak powiedzmy, że po 2014 ktoś w NATO przestawił wajchę z lewej w prawą i stwierdził, no dobra, Rosjanie to nie są cywilizowani w naszym pojęciu, tam się jednak nic nie zmieniło, no to musimy jako NATO trochę poważniej podejść do kwestii bezpieczeństwa. I w tym momencie zauważ, że odtwarzana jest cała czwarta dywizja na wschodzie Polski. Jeżeli chodzi o... Oczywiście to jest dobre działanie, ja to popieram, jeżeli chodzi o bazę rekrutacyjną, jeżeli chodzi o no bo zawsze jest dobrze z punktu widzenia pozyskania żołnierzy, to dobrze, jeżeli te jednostki są rozłożone mniej więcej równomiernie, tak jak jest zaludnienie, no bo łatwiej jest znaleźć po prostu chętnych do pracy. Natomiast jeżeli chodzi o budowę czwartej dywizji w tym kształcie i dyslokację jednostek taką, jaką ona jest planowana, no to dla mnie jako osoby, która takie rzeczy analizuje, no to od razu się nasuwa jedno. Te jednostki jako pierwsze będą szły z pomocą państwom bałtyckim, gdyby Rosjanie chcieli napaść Bałtyki. Tak, bo oczywiście wcześniej będą przerzucane siły NATO, wcześniej będą przerzucane wojska aeromobilne, czy szpica NATO, czyli te minimum cztery brygady będą przerzucane. No ale nie mam żadnych złudzeń. Gdyby Rosjanie próbowali zaatakować państwa bałtyckie, to Wojsko Polskie będzie jedno jako z pierwszych zaangażowane jeszcze przed wybuchem konfliktu w dyslokacji i przerzucenie sił na terytorium państw bałtyckich, żeby je bronić. I to jest jakiś scenariusz, który możemy rozpatrywać, tak? Więc oczywiście Rosjanie staraliby się te dostawy na Litwę, Łotwę, na Estonię zaraz po wybuchu konfliktu przerwać. Staraliby się przerwać korytarz do tych państw, tak? Więc taki scenariusz jest to jakiś scenariusz, który mieści się w jakichś granicach prawdopodobieństwa. Natomiast scenariusz pod tytułem takim, że Rosjanie gromadzą ileś tam armii pancernych i starają sobie zrobić rajd na linii Brześć-Warszawa, no raczej nie.
Ale też między innymi z tego względu, że stracili w okolicach 27% swoich sił ofensywnych, mam tutaj na myśli czołgi i twardą taką artylerię?
Nie tylko, to raczej głównie dlatego, że NATO bardzo szybko zaczęłoby grać w nogę głowami żołnierzy rosyjskich. Tak? To tutaj, żeby w ogóle przeprowadzić tego typu akcje, to trzeba mieć dominację w powietrzu, trzeba mieć przewagę w powietrzu. I tutaj tak naprawdę, wiesz, jedna rzecz pociąga drugą. Owszem, Rosjanie wiedzą, że mogą nie mieć dominacji w powietrzu, więc oni stawiali bardzo mocno na obronę przeciwlotniczą. To jest ta obrona przeciwlotnicza, o której mówiłem na początku, że Amerykanie mają sposób, bardzo dobrą solucję na jej zlikwidowanie. Owszem, to zajmie parę dni, to nie będzie prosty proces, to będzie proces, który będzie wymagał potwornego natężenia sił i środków, ale oni są w stanie to zrobić. Więc jeżeli Rosjanie nie będą mieli przewagi w powietrzu na terytorium polskim, absolutnie, nie będą mieli dominacji w powietrzu, prawdopodobnie nie będą w stanie również rozciągnąć skutecznego parasola przeciwlotniczego i przeciwrakietowego nad własnymi wojskami. No a jeżeli oni chcą atakować terytorium członka NATO bez przewagi w powietrzu, powodzenia. To bardzo szybko będzie to mecz do jednej bramki.
Zastanawiam się, w jaki sposób mentalnie podchodzą oficerowie do swoich podwładnych w momencie, w którym wiedzą, że w danym momencie, w danym obszarze Ukrainy no, nie ma tutaj przewagi, nie ma szansy na to, by się przeciwstawić tej defensywie w zasadzie, ale bywają takie sytuacje, prawda, gdzie widzimy obrazki pokazujące faktycznie głęboką niedolę też rosyjskich chłopaków, często młodych. Jaki to jest mental? Tutaj użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jak trzeba wyprać mózg rosyjskiemu żołnierzowi, żeby on chciał zginąć, oddać swoje życie, zostawić swoją dziewczynę, swoje pasje, wsiąść do czołgu i ruszyć?
Czy wiesz, tu trzeba rozróżnić trzy zupełne rzeczy. Pierwsza to są oficerowie zawodowi rosyjscy i kontraktowi. Trzeba pamiętać, że oni w Rosji zarabiają tak duże pieniądze, że oni są gdzieś tam, powiedzmy, w górnej części drabiny społecznej w Rosji. Ponieważ rosyjski oficer i podoficer z wszystkimi dodatkami za służby, z innymi rzeczami, zarabia taką kasę, jakby to przełożyć na polskie realia, jak taki dobrze prosperujący programista full stack. I to jest taka kasa w Rosji, więc oni sobie tam żyją jak pączki w maśle, jeżeli są oficerami zawodowymi. No i za tym też idzie pewne zobowiązanie względem tej armii, dlatego oni teraz padają i giną jak muchy w konflikcie na Ukrainie, no bo oni faktycznie czasami dowodzą z pierwszej linii. Natomiast osobną sprawą są ci biedni poborowi. Te biedne, wiesz, nastoletnie chłopaki, one wcale nie chcą ginąć. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że niestety w każdej armii jest tak zwana dyscyplina wykonawcza. No i w Rosji ona jest wprowadzana...
Czyli jak nie pójdziesz, to kulka w głowę, tak?
No oczywiście, że tak. Tak, znaczy no, w armii białoruskiej to jest oficjalnie, w armii rosyjskiej to jest nieoficjalnie, ale te biedne chłopaki nie mają wyjścia, no bo oni mają teraz do wyboru wsiąść do tego czołgu, może przeżyć, może nie, może jak będą mieli farta, to wpaść do niewoli ukraińskiej. Ukraińcy też, przynajmniej na początku konfliktu, zrobili świetną kampanię propagandową i faktycznie tych jeńców rosyjskich dobrze traktowali. Było parę takich niefajnych incydentów, ale generalnie...
A strzelanie w kolana, które ma miejsce obecnie, to jest film, który zdominował Twitter parę dni temu. Twitter cię rozliczył za ten film, mówiąc, że siejesz być może jakąś rosyjską propagandę, że to wszystko to fake, ale jednak gdy się obejrzy dłuższy film, zobaczy się, że jednak no to musiałby być Hollywood na najwyższym poziomie, żeby w ten sposób przygotować tę narrację i ty się chyba też przychylasz do takiej opinii, że to jednak była prawdziwa zemsta.
Znaczy powiem tak, to jest film, który...
A jakbyś opisał całą sytuację?
Znaczy sytuacja wygląda tak, że jest film, na którym widać pojmanych jeńców rosyjskich i widać oddziały, które nie są regularną, tylko jakąś formą partyzantki albo samoobrony. Oni mają część mundurów ukraińskich, część nie, no mają oznaczenia ukraińskie. No i ci jeńcy generalnie są pobici, związani. Niektórzy są, kilku z nich jest w stanie ewidentnego wstrząsu po upływie krwi, no bo to łatwo poznać, czy ktoś jest wstrząsie po upływie krwi, czy nie. Mają założone
stazy.
Stazy, czyli takie specjalne opaski uciskowe rosyjskie na przeszczelone kończyny, tylko trzeba pamiętać o tym, że są trzy różne wersje tego filmu. Jest kilkusekundowy film i kilkunastosekundowy. Wygląda jak ewidentny fake, tak? Jest wersja dłuższa, jest wersja pięciominutowa i dopiero ta wersja pięciominutowa pokazuje, że to no niestety fake nie jest. Co więcej, no potem trzech w najgorszym stanie na tym filmie to zostało, co ciekawe, znalezionych przez ukraińskiego dziennikarza z Charkowa, który nakręcił zdjęcia trzech spalonych zwłok Rosjan. Oni są związani, zostali oblani benzynowym, podpaleni. Prawdopodobnie jak już nie żyli, bo to można poznać po ułożeniu ciał. Natomiast no, Ukraińcy oficjalnie zadecydowali o wszczęciu śledztwa i poszedł bardzo mocny komunikat, że oni będą tą sprawę wyjaśniać, ponieważ oni sami uważają, że jest to pole do wszczęcia śledztwa. No wydaje się, że to przesądza sprawę, czy to jest film prawdziwy, czy nie. Raczej jest prawdziwy. Natomiast cała reszta działań wygląda tak, że ci jeńcy są traktowani naprawdę bardzo dobrze przez Ukraińców, ponieważ jeńców się traktuje na wojnie dobrze z dwóch zasadniczych przyczyn. Jedna to jest, powiedzmy, taka czysto utylitarna, a druga no to jest...
Dla własnego interesu, żeby nie było odwetu.
A druga to jest taka... Właśnie z dwóch innych przyczyn, wiesz, bo pierwsza to jest taka kwestia, powiedzmy, moralna, czyli my pokazujemy, że jesteśmy wyżsi, że my walczymy moralnie, że my jesteśmy tą nie cywilizacją turańską, tylko po prostu my bierzemy i zachowujemy się dobrze, racja moralna jest po naszej stronie, no i my traktujemy jeńców dobrze, ponieważ to my jesteśmy dobrzy, a oni źli. Natomiast drugi powód to jest taki czysto utylitarny, czyli jeżeli taki jeniec wie, że jak się podda, to nikt go nie pobije, nikt go nie będzie torturował i nikt go nie zabije, tylko on sobie w obozie jenieckim, gdzie będzie w miarę dobrze żywiony, doczeka końca wojny i wróci do domu, to taki młody 19-20-letni poborowy dużo chętniej się podda. Wie, że jeżeli jemu się jakoś uda uniknąć gniewu własnego dowództwa czy bezpośredniego przełożonego, no to on będzie mógł po prostu zdezerterować albo poddać się i dla niego wojna się skończyła, tak? On przeżyje, on wróci do domu i efekt jest taki, że dużo, dużo chętniej przeciwnik wtedy poddaje się, dezerteruje, ta armia się chętnie rozpada i dlatego to też była taka niesamowita zmiana, różnica między frontem zachodnim a frontem wschodnim w trakcie II wojny światowej. Na froncie wschodnim Niemcy walczyli do ostatniego możliwego naboju, do ostatniej możliwej sytuacji, no bo im zależało na tym, żeby opóźnić pochód Armii Czerwonej na tyle, żeby ludność cywilna, która była bestialsko traktowana przez Sowietów, zdołała uciec do Rzeszy. Więc oni po prostu walczyli do ostatniego możliwego momentu, często jako straceńcy, no ale oni mieli jakiś cel, który był całkowicie realizowany i był w dużej części realizowany, czyli danie czasu ludności cywilnej, żeby się ewakuowała. Z kolei na zachodzie Niemcy podnosili rączki przy pierwszej możliwej okazji po konflikcie w Normandii, no bo wiedzieli, że nie zostaną zabici, trafią do obozu jenieckiego, alianckiego i oni potem po wojnie wrócą do domu, tak? Więc i to była taka bardzo duża różnica, która kosztowała Rosjan dodatkowych kilka milionów zabitych żołnierzy i fakt, że wojna na wschodzie trwała parę miesięcy dłużej. I Ukraińcy świetnie o tym wiedzą, ponieważ oni mają świetnych doradców natowskich. I dlatego oni bardzo dobrze traktowali na początku wojny i dalej traktują jeńców. To był wypadek po prostu jeden, który takie rzeczy się zdarzają niestety. I dlatego oni bardzo dobrze traktują jeńców, no bo oni wiedzą, że na polu walki, jak to się ładnie, jest takie stare rosyjskie przysłowie, że są dwie wole, tak? Wola przełożonego i twoja własna. I w tym momencie taki nastoletni chłopaczek, który wcale nie chciał trafić do tej armii, którego zmobilizowano w ciągu pół roku, którego paskudnie traktowano na poligonie, który wymarł, prawdopodobnie zaliczył COVID i albo ma gruźlicę płuc, albo nie. No i on w tym momencie ma do wyboru albo zostać zabity przez Ukraińców w walce, a ma na to duże szanse, albo po prostu się poddać, trafić do obozu jenieckiego i wrócić do domu, tak? Więc kończąc ten wątek, generalnie Ukraińcy bardzo dobrze traktują jeńców rosyjskich i to jest, ma to pewną określoną wymierną korzyść, która za tym stoi.
A powiedz mi, czy przypadkiem takie działania jak te z Ukrainy, pokazujące też trudne położenie jeńców wojennych, nie będą eskalowały też na jeńców ukraińskich? Bo przecież chęć odwetu ze strony Rosjanina, który zobaczy, jak do jego kolegi się strzela w kolano, może być, może wystąpić, prawda?
Znaczy, wiesz, delikatniej rzecz ujmując, Rosjanie bardzo źle traktują jeńców zawsze. I wszyscy o tym wiedzą. To jest takie traktowanie na, powiedzmy, granicy prawa wojennego. A armia ukraińska ma niesamowicie wysokie morale. Tam w zasadzie prawie nie ma poddawania się, nie ma dezercji. To jest armia, która pięknie walczy, która wie, że ma tą przewagę moralną i wie, że racja jest po jej stronie i co więcej, wie, że wygrywa. Natomiast Ukraińcy z siłą rzeczy nie za bardzo chcą się poddawać do niewoli, ponieważ Rosjanie już w tej chwili pokazywali, że traktują jeńców wojennych podle albo zabijają. No to, co w tej chwili wyrabiają kadyrowcy w okolicy Mariupola, no to w zasadzie można porównać tylko i wyłącznie do działań własowców przy pacyfikacji Powstania Warszawskiego.
Co można myśli konkretnie?
Gwałty na mężczyznach i na kobietach, masowe zabijanie ludzi, że tak się zachowują kadyrowcy, tak zwierzęta, tak to trzeba po prostu określić.
Przecież ci ludzie normalnie w czasach pokoju żyją gdzieś, chodzą po europejskich stadionach, dajmy na to przy okazji imprez międzynarodowych, czyli Też mnie tutaj ciekawi system wartości tych ludzi, czy on w ogóle występuje, czy to my tylko żyjemy w takiej bańce europejskiej tutaj w tym Wrocławiu, czy w Krakowie, czy w Warszawie, myśląc, że czy w innej części Polski, że tutaj mamy cywilizowany świat, a w rzeczywistości to jest zupełnie inaczej.
Wiesz co, Rosja to jest inna cywilizacja. Mówię od razu, to jest prawosławie, tak? To jest ten krąg cywilizacji prawosławia i oni mają inny system wartości, myślą inaczej, uważają inaczej, a jeszcze osobną sprawą są kadyrowcy, czyli żołnierze tam czeczeńscy, tak? Właściwie Kadyrowa, no bo to nie generalizujmy. Czeczeni, którzy są prorosyjscy Czeczeni, może tak to ujmę. No i ich zachowanie w rejonie Mariupola jest takie, że są już niepotwierdzone informacje, że dochodziło do strzelanin między żołnierzami rosyjskimi a kadyrowcami, ponieważ no, żołnierze rosyjscy tak byli wściekli na prorosyjskich Czeczenów za to, co oni robią z ludnością cywilną, że zaczęli do nich strzelać w Mariupolu. Więc no, tego typu rzeczy się niestety zdarzają. Tego typu rzeczy niestety w tej armii się zdarzają. No i dlatego Ukraińcy nie dezerterują, nie poddają się. Tam znane są chyba tylko 2 albo 3 przypadki, gdzie Ukraińcy faktycznie poddali się, ale to już były przypadki tak beznadziejne, że to było w zasadzie jedyne, co mogli zrobić.
Jasne. Tak wycofałem, bo stwierdziłem, że wiesz, warunki są średnie, dzisiaj przyjemności wielkie, nie będziemy mieli zjazdy, więc się zatrzymajmy, po prostu sobie postoimy. Wiem, że chciałeś się przejechać ulicami Wrocławia, zobaczyć jak to jest w tym maluchu, którego tak. Gdzieś tam...
Nie, ja do malucha mam, słuchaj, ogromny sentyment, ponieważ moi rodzice mieli 2 maluchy. Jeden to był taki kremowy z lat 80. z jednym zegarem, no a drugi no to już były takie lata 90. już ten taki, wiesz, fajny, ten taki nowszy wypust tego malucha z FSO. Gdzie tam były takie wspaniałe udogodnienia, chociaż ten maluch mi się kojarzy z tym, że rurka doprowadzająca benzynę do gaźnika opierała się o kolektor, przetapiała i kapało z niej paliwo i śmierdziało parami benzyny w aucie i w pewnym momencie trzeba było to naprawić, ale z tamtym maluchem mam i z rodzinnymi wyjazdami na wczasy mam absolutnie fenomenalne wspomnienia, bo to wiesz, te lata, że taki rurkowy bagażnik na dachu, jakieś torby, walizki omotane workami i to wszystko było wrzucone na ten dach, no i jechało się 500 km nad morze.
Jasne. Widziałem, że właśnie panowie podchodzą do tego samochodu wcześniej, więc liczyłem, że mi już to miejsce zwolną. Zaraz sobie tutaj staniemy, bo my dalej kontynuujemy oczywiście wywiad, rozmowy, prawda, na temat poważne, choć cieszę się, że też wątki związane stricte z twojego życia i twoje doświadczenia masz szansę przedstawić, bo to też możliwość, by ludzie poznali ciebie od tej zakulisowej strony. Powiedz mi proszę, jak patrzysz na te bataliony Azow, o których mówisz, że one raczej do niewoli by się nie dostały, że wiedzą, jak traktowani są ukraińscy jeńcy, jak w ogóle Rosjanie traktują ludzi, więc podejrzewam, że ten batalion to prędzej no, gołymi rękoma by szedł na czołgi, niż faktycznie złożył broń, ale oni też mają swoje grzechy i poniekąd niebezpieczne pobudki.
Znaczy tak, trzeba odróżnić moment powstania Azowa, ponieważ tam faktycznie jak Azow powstawał, no to tak delikatniej rzecz ujmując, konotacje były neofaszystowskie, przynajmniej w jednym z batalionów Azowa, co jest wiadomo niedopuszczalne. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w momencie, w którym Azow zmieniał się w pułk, to mniej więcej około 2016-17 roku bardzo mocno zaczęto tam tępić neonazistów. Czyli uznano, że no, jeżeli Ukraina chce walczyć o serca i umysły, chce mieć pomoc ze strony NATO, a jeszcze Amerykanów, no to należy po prostu po prostu nie można akceptować pewnych ideologii, nie można akceptować odwoływania się do neonazizmu, do faszyzmu. I od 2016-2017 roku w dowództwie batalionu Azow bardzo mocno zaczęto walczyć z neonazizmem. I faktycznie te działania miały miejsce, więc trzeba odróżnić ten Azow, który był z lat powiedzmy 2014-2016 i ten, który ma miejsce obecnie. Bo no niestety ta pewna symbolika, która jest dla nas bardzo niefajna, została, tak? Czyli to jest pewne pozdrowienie, wilczy hak na sztandarach, który się ewidentnie kojarzy z Leibensztandarte i parę innych rzeczy, no to faktycznie taka symbolika niefajna została. No i została też część personelu, gdzie Rosjanie oczywiście jak jakiegoś jeńca takiego złapią, no to od razu pokazują, jaki miał tatuaż, w którym miejscu, a niestety zwykle był wiatraczek wytatuowany. Więc owszem, no takie rzeczy miały miejsce.
I oni są pożywką dla rosyjskiej propagandy.
Oczywiście, że tak. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że od 2017 Amerykanie i Brytyjczycy weszli z misjami szkoleniowymi na Ukrainę. Jednym z warunków szkolenia i dosprzętowienia batalionu Azow, pułku Azow, było to, że oni mają zerwać z ideologią neonazistowską.
Teraz się mówi oficjalnie, że to są pojedyncze osoby, które mają takie poglądy.
No bo to są pojedyncze osoby, tak? Oni wiadomo, że też nie rezygnowali z wywalania doświadczonych żołnierzy. Uważali, że lepiej go tam jakoś, może resocjalizować to złe słowo, no ale lepszy jest już taki żołnierz, który ma takie poglądy, ale jest dobrym żołnierzem, niż brak tego żołnierza. Natomiast bardzo duże zmiany doszły. W końcu z trzech batalionów był taki, który jeszcze tam odwoływał się do neobanderowskiej ideologii, do takiej lekko faszyzującej albo neonazizującej wręcz, a cała reszta nie. Cała reszta zaczęto z tego robić normalne, powiedzmy, siły specjalne. Natomiast całkowicie to już wyparowało po 2020 roku, ponieważ na tej ostatniej, powiedzmy, od zeszłego roku około 500 żołnierzy wojsk specjalnych z krajów NATO szkoliło Ukraińców. Wyobraź sobie, że 500 specjalistów natowskich szkoli Ukraińców. I oni szkolili ich tylko w dwóch rzeczach. Pierwszych, jak organizować zasadzki na zapleczu, a drugie, jak po prostu działać w warunkach przewagi przeciwnika. Ponieważ Amerykanie i Brytyjczycy wiedzieli, i Francuzi, że Rosjanie będą chcieli uderzyć na Ukrainę, w związku z tym odpalili potężny, gigantyczny program szkoleniowy. No wiesz, wyobraź sobie, że wysyłasz 500 operatorów wojsk specjalnych tylko i wyłącznie w jednym celu, żeby zdążyli przeszkolić maksymalnie dużo grup dywersyjnych ukraińskich, żeby no, były w stanie niszczyć kolumny zaopatrzeniowe, niszczyć ważne cele na zapleczu frontu. No i znowuż, warunkiem tej pomocy była jasna sprawa. Panowie, zero antysemityzmu, zero odwołania do neonazizmu, nas nie obchodzi, jak
ja
to zrobić.
Ja przypominam, że jeszcze tam początkiem lat 2010 dobiegały ze Stanów Zjednoczonych takie głosy ze strony niektórych polityków nobliwych, że powinno się ogólnie batalion Azow wpisać na listę organizacji terrorystycznych.
No wiesz, no początki tego batalionu były jakie były. No tu jaki jest koń, to każdy widzi, tak? I wiesz, i to jest coś, czego nie da się, że tak powiem, wyprzeć. Jeżeli ktoś sobie tatuuje swastykę na piersi, jeżeli ktoś sobie tatuuje trupie główki albo SS-mańskie pagony na ciele, no to znaczy, że ma problem psychiczny i to poważny, tak? Więc to są rzeczy, których się nie da wyprzeć. Natomiast trzeba odróżnić no, tego typu ananasów od tego, w jakim kierunku idzie dana formacja i jaki jest rozwój. No i finalnie pułk Azow poszedł w kierunku czegoś, co można określić jako siły specjalne, nie takie elitarne jak zachodnie, no ale powiedzmy jako pułk specjalny de facto. Trzeba im przyznać, że oni w Mariupolu walczą do ostatniego, tak? To jakbym był niestosowny, to bym powiedział, że walczą jak SS w Kurlandii, tak? Ale już nie zejdźmy z tej konotacji, powiedzmy, związanej z neonazizmem. Natomiast no, oni walczą. Parę dni temu była taka akcja ewakuowania rannych z pułku Azow i części dowództwa śmigłowcami. To jest w ogóle niesamowita rzecz, ponieważ tak już tyle się razy mówiło, no, że Rosjanie mają te bomble antydostępowe, że ta obrona przeciwlotnicza jest taka super, że na pewno weźmie i wszystko strąci, że te samoloty
tak
na to
polecieli.
Będą miały. Teraz wyobraź sobie, że Ukraińcy dwa dni temu wsadzili tyle amunicji, ile wlazło na cztery śmigłowce Mi-17 w eskorcie jednego albo dwóch Mi-24. Dolecieli do Mariupola, w 10 minut wyładowali kilka ton uzbrojenia dla walczących tam sił i potem na każdy z śmigłowców załadowali między 12 a 16 rannych. Ewakuowano też część dowództwa pułku Azow i część dowództw dwóch innych pułków, ale ewakuowano tylko rannych. I oni, wyobraź sobie, że na powrocie z tych czterech śmigłowców oficjalnie stracili dwa, ale potwierdzona jest strata tylko jednego. Czyli oni tak, pod nosem Rosjan, w mieście, które jest otoczone, które się broni, dostarczyli do niego śmigłowcami amunicję, zabrali rannych, na powrocie stracili na pewno jeden śmigłowiec, no tam kilkunastu oficerów Azowa zginęło w zestrzelonym śmigłowcu, no ale dolecieli do swoich. A dzisiaj się dowiadujemy, że przedwczoraj, albo wczoraj, Rosjanie...
Życie wymienione na amunicję potrzebną. Można powiedzieć.
Tak, w pewnym sensie tak, no i ewakuowanie rannych, tak, czyli widać, że wiesz, że to miasto powinno być otoczone szczelnym kordonem, tam nic nie powinno dostać się, a to jest kolejny blamasz Rosjan. A dzisiaj dowiadujemy się, że wczoraj dwa ukraińskie śmigłowce wleciały sobie 40 km w teren Rosji i pod Białogrodem zniszczyło rosyjskie zapasy paliwa i w jednej z baz logistycznych. Tak, to śmigłowce, które są na poziomie tych samych śmigłowców, które my teraz mamy.
Powiem Ci szczerze, że na początku jeszcze patrząc na te doniesienia medialne, o niekompetencji rosyjskiej, byłem przekonany, że to jest propaganda, a jednocześnie śledząc Twojego Twittera, na którego serdecznie Was także zapraszam, zauważam, że jednak jest to armia różnego rodzaju dyletantów w sytuacji, w której zrzucają miny przeciwpiechotne w sposób taki, jak się wyładowuje gdzieś na placu targowym ziemniaki z dostawczaka, oni tak miny wyrzucają. bezzwrotnego BHP, powiedzmy, tak? Albo rozstawiają miny przeciwpiechotne w taki sposób na autostradzie. To też słynny film na YouTubie, który, znaczy na Twitterze, że bez problemu jesteś w stanie przy mocnej psychice przez te miny przejechać i nic ci się nie stanie, manewrując między nimi, prawda? Wiesz, o których filmach mówię?
Wiem. Znaczy, wiesz, to jest niesamowite, bo to jest armia dwóch prędkości, a nawet trzech. Mamy jednostki rosyjskie, które były albo są jednostkami elitarnymi i tam faktycznie żołnierze i oficerowie walczą bardzo dobrze, tak? I to są jednostki, których należy się obawiać. Na szczęście te jednostki są obecnie bardzo mocno przetrzebione. Mamy też operację na południu Ukrainy. I ta operacja na południu Ukrainy, no to widać, że ona była projektowana, planowana tak naprawdę od lat. I te wyjście rosyjskie z Krymu, szczerze, majstersztyk. Zajęli, Ukraińcy bronili i most w Chersoniu, i tamy w Nowej Kachowce. I oni tak naprawdę no, wiedzieli, że Rosjanie będą chcieli uderzyć z tego Krymu. Przygotowywali się 8 lat na to, że Rosjanie będą chcieli się wybić z Krymu do Rostowa nad Donem, czyli w stronę Rosji. No a mimo to w tamtym miejscu z jakichś przyczyn Rosjanie odnieśli gigantyczny sukces. No i w ciągu doby tak naprawdę zdobyli przeprawy na Dnieprze i przeszli przez Dniepr. No mistrzostwo świata, tak, z punktu widzenia militarnego. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co oni zrobili na północy, no to tak, ambitnych planów nie realizuje się militarną hałastrą, a tam były absolutnie najgorsze armie zebrane z centralnego i dalekowschodniego okręgu wojskowego i tylko nieliczna elita wojsk powietrzno-desantowych. No i znowu, zdesantowali się pod Hostomelem na północy Ukrainy w pierwszych godzinach operacji. No i tak, to trzeba znowu otwarcie powiedzieć, że ten desant rosyjski wykonał zadanie, ponieważ oni na tym lotnisku utrzymali się 8 godzin. A tak się zakłada, że desant powinien utrzymać się około 8 godzin do czasu, aż przyjdą do niego czołówki.
Nie dali rady się rozładować z całym sprzętem, prawda? Mówiło się, że tam na tym Hostomelu będą chcieli też dostarczyć swój marionetkowy rząd, prawda?
Tak, no ale się okazało, że Ukraińcy przytomnie zablokowali pas startowy wcześniej.
Zniszczyli go.
Nawet nie, oni zanim go. Są filmiki z rosyjskich śmigłowców nad Hostomelem i widać, że Ukraińcy na tym pasie w taką szachownicę ustawili ciężarówki, jakieś tiry stare, zepsute, tak żeby nic nie mogło wylądować dużego. No i wiadomo, że zanim Rosjanie by to usunęli, no to minęłoby trochę czasu. Nie mieli tego czasu finalnie. Więc na szczęście Ukraińcy też nie.
Wystarczyło postawić samochody i zebrać kluczyki.
Tak, dokładnie, ale dokładnie tak to wyglądało. Jak sobie zobaczysz film z jakiegoś tam K-52 czy innego śmigłowca szturmowego rosyjskiego, bo są dostępne w necie, to zobaczysz, jak on przelatuje nad tym pasem lotniska w Hostomelu, no to są tak ładnie co jakieś, co 50 metrów ustawione tiry w poprzek pasa, żeby nic tam nie wylądowało. No ale wiesz, ale jednak no, czołówki rosyjskie tam w 3 dni podeszły pod Kijów, mimo fatalnego materiału ludzkiego tej armii, no więc ta operacja do tego momentu jakoś szła Rosjanom sprawnie. Natomiast potem się okazało, że Rosjanie kompletnie nie doszacowali Ukraińców, kompletnie nie docenili Ukraińców. Ja myślę, że tu taki, wiesz, wielkoruski szowinizm zadziałał, czyli te wszystkie żarty o Ukraińcach, traktowanie Ukraińców jako tych głupszych, gorszych, nierozgarniętych. To jest taki najgorszy szowinizm rosyjski, tak? Bo ile ja na przykład lubię kulturę rosyjską w sensie literatury, sztuki, teatrów, super, to mnie do szału doprowadza ten taki wielkoruski szowinizm, czyli uważanie, że oni są najlepsi, że oni powinni być jakimś centrum, że oni powinni rządzić, że oni mają moralne prawo mówić komuś, co ma robić, przy czym u nich to moralne prawo to wygląda tak, że oni uważają, że ponieważ oni są silniejsi, to nie mają prawa komuś coś dyktować. No, ja się z tym nie zgadzam. Natomiast tutaj no, Rosjanie prawdopodobnie uznawali, że Ukraińcy się poddadzą, że się rozbiegną, że nie będą walczyć, że uda im się, że ta armia zacznie się rozpadać. I teraz, no wiesz, powstaje pytanie, bo to, że ja się pomyliłem i nie przewidziałem, że na przykład Rosjanie uderzą na Kijów, bo to mówię otwarcie, że ja nie, do samego końca nie wierzyłem, że oni tak beznadziejnymi jednostkami z centralnego i dalekowschodniego okręgu wojskowego będą chcieli uderzyć na Kijów. Bo przed wojną miałem te siły mniej więcej policzone, mniej lub bardziej, ale stwierdziłem, że nie, tych sił jest za mało, żeby zdobyć Kijów, tych sił jest za mało, żeby okrążyć Kijów.
No, oby na podobną retorykę nie wpadli w przypadku Polski.
Mam nadzieję, że nie, no ale byłem, znaczy wiesz, no finalnie okazało się, że nie są w stanie tego Kijowa zdobyć, nie? Więc
ale
tutaj
byli w stanie zasiać trochę zniszczenia.
Tak, natomiast wiesz, no dobra, tutaj się pomyliłem, natomiast ja zastanawiam się, co się działo w głowach Rosjan, że oni się zdecydowali na tego typu operacje, bo to jest kuriozum. Bo to, że rosyjska operacja na południu okazała się być sukcesem, no tak, no niestety okazała się być sukcesem, oni już wybili korytarz z Krymu do Rostowa nad Donem, Mariupol walczy, no ale on padnie, tak? No tam jest sytuacja w zasadzie przesądzona.
A zdemolowanie Odesy jest z ich perspektywy czymś pożądanym, no bo to, co
nie
by nie powiedzieć,
sił.
Jest tam po pierwsze brak sił, ale są te okręty zlokalizowane.
Nie, żeby zrobić jakąkolwiek operację albo desantową, albo w ogóle tego typu ofensywną, jak ostrzelanie za pomocą okrętów jakichś celów na
brzegu. Trzeba
też dodać,
że Odessa jest twierdzą.
Tak, i tu jest taki problem, że Ukraińcy może nie mają rakiet stricte przeciwokrętowych, ale mają bardzo sprawną artylerię i oni mają, trzeba pamiętać o tym, że rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej S-300, w tym te, które mają Ukraińcy, mogą też działać jako podwójnego użycia, czyli jako systemy przeciwokrętowe. No i jeżeli jakiś okręt rosyjski podejdzie na tyle blisko brzegu, że uchwyci go radar takiej baterii S-300, to jest bardzo duża szansa, że ten okręt za chwilę będzie miał bardzo poważny problem w postaci kilku albo kilkunastu lecących rakiet, z których każda waży 1,5 tony i osiąga prawie ponad 2 machy. No i w tym momencie to jest problem dużo większy niż typowa rakieta przeciwokrętowa dla takiego okrętu rosyjskiego. Więc Rosjanie musieliby całkowicie zlikwidować obronę przeciwlotniczą ukraińską przy Odessie, żeby w ogóle móc myśleć o jakiejkolwiek operacji desantowej. Tego im się nie udało zrobić ani na początku inwazji, a już tym bardziej teraz, więc można założyć, że zagrożenie dla Odessy minęło.
A prewencyjne działania nurków jesteś w stanie sobie wyobrazić, prowadzące do detonacji tych okrętów, które gdzieś tam są zlokalizowane?
Ja myślę, że one już mają miejsce. Ja myślę, że one już mają miejsce i teraz no nie wiemy, co się stało w Bierdeńsku, tak? Bo oficjalnie to Rosjanie mówią, że to była nieostrożność przy rozładunku amunicji. Znając ich, mogło tak być. Część komentatorów mówiła, że może te okręty w porcie oberwały rakietami taktyczno-operacyjnymi toczka ukraińskimi. No, mieszczą się w zasięgu, ale z filmów, z kamerek portowych, które można było sobie obejrzeć, nie widać działań w ogóle rosyjskiej obrony przeciwrakietowej, która parę dni wcześniej strącała te rakiety. No to tak drogą eliminacji zostaje to, że albo faktycznie ktoś był nieogarnięty przy rozładunku amunicji, albo, co jest bardziej prawdopodobne, tutaj się popisały ukraińskie siły specjalne, które po prostu wpłynęły do portu, pokonały obronę przeciwdywersyjną.
Jak to technicznie wygląda? Mamy nurka, śmiałka, odważnego człowieka, który jest odpowiednio przeszkolony, wchodzi do wody i co robi?
Wiesz co, tutaj jest całe planowanie operacji. To tak naprawdę najpierw trzeba wiedzieć, gdzie te okręty stoją w porcie, gdzie są tak naprawdę systemy przeciwdywersyjne, ponieważ znaczy to jeszcze jest szansa, że Rosjanie byli na tyle nieogarnięci, że oni tam w ogóle nie mieli żadnych systemów przeciwdywersyjnych. Ale normalnie ochrona tego takiego portu wygląda w ten sposób, że masz własnych nurków, którzy starają się ochraniać ten port. Masz systemy sonarowe, które echolokacji, które starają się, znaczy sonarowe, które starają się tak naprawdę wykryć jakieś małe obiekty, które wpływają do portu, czyli albo pasywnym nasłuchem, albo aktywnym. Masz całe bariery tak naprawdę antydostępowe do tego portu, które starają się wykryć tak naprawdę jakiś akt dywersji. No i masz różne systemy, które tych nurków już potem zwalczają, czyli albo wpuszczasz własnych nurków, którzy mają takie specjalne pistolety albo karabiny do strzelania pod wodą i to mają i Ukraińcy, i Rosjanie. No albo po prostu zrzucasz odpowiednie granaty lub środki, które są tych nurków w stanie zabić. No i tak wygląda teoretycznie obrona przeciwdywersyjna takiego portu. Natomiast sytuacja jest jeszcze taka, że jeżeli taką operację się planuje, no to wcześniej się robi rozpoznanie, jest wywiad agenturalny, wywiad techniczny, który stara się stwierdzić, gdzie te statki cumują, czy jest jakaś ich ochrona, czy nie ma. No i potem taka operacja jest planowana, czyli zakłada się, jak ci nurkowie mają płynąć, żeby była największa szansa, że oni wnikną do tego portu. Oni mają tam swoje systemy, mają pewnie reby, czyli mają pewnie aparaty w obiegu zamkniętym, takie, że nie ma żadnych pęcherzyków powietrza i ten nurek może się tam do pewnej głębokości bezpiecznie poruszać pod wodą. Oni mają tak zwane rydwany, czyli jak to się fachowo nazywa, no, holowniki podwodne, czyli takie napędzane na baterie małe holowniki. No i holują odpowiednie miny, po prostu ładunki kumulacyjne, które są przyczepiane do dna statku i w odpowiednim momencie następuje eksplozja, która jeżeli ma fartan, to jest w stanie na pewno taką amunicję na okręcie po prostu zdetonować.
Skąd ty to wszystko wiesz?
Panie, długa historia. Historia zaczęła się od tego, że jeszcze jak byłem łebkiem, to uwielbiałem czytać sobie Komandosa, nową technikę wojskową, raport i inne periodyki. Czyli wiesz, tam chłopcy biegali i pokątnie kupowali Playboya, a ja biegałem i pokątnie kupowałem tego typu gazety, no bo mnie interesowało czytanie o czołgach.
I bardziej niż kobiecy biust interesował cię czołg?
Tak, to brzmi źle, ale tak to wyglądało. Więc generalnie zaczęło się, że przeglądałem sobie tego typu gazety i czytałem. I to był taki okres, powiedzmy, młodości. Potem kupowałem literaturę, czytałem, a potem tym się interesowałem coraz bardziej. Wiesz, człowiek jakoś tak wsiąkał w te tematy okołomilitarne. Czytał coraz więcej literatury, w zasadzie całą literaturę, która była w ogóle dostępna, pasjonował się tym. Potem okazało się, że są bardzo fajne archiwa brytyjskie i amerykańskie dostępne, że wystarczy dobrze znać ten język, więc to też był taki motywator na studiach, żeby się dobrze tego angielskiego nauczyć, że można było biegle sobie czytać. Potem skończyły się studia. Tam chyba jako student się do nich trochę przykładałem. Zaproponowano mi zostanie na uczelni. Miałem taki epizod, że przez semestr uczyłem studentów na bezpieczeństwie narodowym. No niestety droga polskiego naukowca jest drogą biedną, więc po semestrze nauki studentów na bezpieczeństwie narodowym, gdzie miałem dwa autorskie przedmioty, bo ja miałem potencjały militarne państw grupy G20, i bodajże nowoczesne technologie w bezpieczeństwie i obronności. Miałem takie konwersatorium, czyli to był tak, umówmy się od razu, to był taki najniższej kategorii przedmiot, taki zapychacz, taki wiesz, kompletnie...
No od czegoś trzeba było zacząć.
Tak, ale taki kompletnie, wiesz, nieistotny z punktu toku tych studiów, no ale dostąpiłem takiego zaszczytu, że mogłem mieć zajęcia ze studentami, miałem i z dziennymi, i zaocznymi, no i pół roku studentów uczyłem.
Na Uniwersytecie Warszawskim?
Wrocławskim, na Bezpieczeństwie Narodowym. Uniwersytet Wrocławski i Bezpieczeństwo Narodowe i uczyłem studentów, jednocześnie robiąc doktorat, którego zresztą finalnie nie obroniłem. Natomiast
czemu nie obroniłeś, skoro twoja wiedza jest tak powszechnie szanowana?
Bo pisałem doktorat socjologii. Aha. I może trzeba było pójść na jakiś AON, AOŻWO i coś w tym stylu i pisać po prostu z czegoś, czym faktycznie się specjalizuję, a nie pójść w kierunku socjologii. Żałuję. Ja myślę, że ja do tego powiem, po 40 sobie po prostu wrócę, ale już tak na zasadzie hobbystycznej i zrobienia tego, wiesz, tak dla siebie. Bo na przykład uważam, że to była taka jakaś moja porażka życiowa, że tego doktoratu nie obroniłem.
Życzę tobie i życzę nam wszystkim, żeby jednak ten doktorat nie powstał, a czas, który byś przeznaczył na jego napisanie, przeznaczysz na założenie swojego własnego kanału. I nawet w czasach pokoju, gdy ta wojna się skończy, będziesz mógł edukować społeczeństwo i wpływać na to, żeby w niezależny sposób te informacje przekazywać, bo myślę, że taka jest twoja rola w tej chwili i taka jest rola w tej chwili ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na publiczne wygłaszanie haseł, nie tylko do osób 30 na sali zgromadzonych, ale ty przemawiasz do setek tysięcy ludzi.
No tak, to jest różnica, bo wiesz, bo w momencie, w którym odszedłem do biznesu prywatnego, do handlu, do branży medycznej w Polsce.
Czyli ponieważ... teraz jesteś handlowcem.
Tak. I z tym się super realizuję, bo to jest praca absolutnie idealna dla mnie, bo ja lubię kontakt z ludźmi, lubię rozmawiać z ludźmi, dobrze się czuję z ludźmi.
Teraz to ci pewnie wzrosła jeszcze sprzedaż mocno, bo ludzie chcą się usłyszeć, żeby trochę jeszcze historii wojennego usłyszeć.
Natomiast kwestia wygląda tak, że powiedzmy, no, interesuje mnie nowoczesny sprzęt, zaawansowana technologia, mam absolutny fan w robocie, ponieważ obcuję z technologią, która albo dopiero wchodzi na rynek, albo jest naprawdę przydatna do ratowania życia ludzkiego. Natomiast gdzieś, wiesz, gdzieś w tle tej głównego nurtu aktywności zawodowej, no bo tak jak mówiłem, no droga naukowca w Polsce jest drogą biedną, więc jak szybko się dało, tak szybko się przebranżowiłem po prostu na handel. Natomiast wiesz, sytuacja wygląda tak, że bardzo szybko zacząłem pisać do periodyków specjalistycznych, no bo jednak jakąś tam wiedzę mam, interesuję się tym i tak w zasadzie już od 2014-15 roku zacząłem współpracować z kilkoma periodykami, a tak od 2015 roku, no to już w zasadzie w pełni, czy to był Dziennik Zbrojny, potem to był Przegląd Sił Zbrojnych, czyli taki periodyk monowski.
Jako freelancer.
Jako freelancer, tak, oczywiście, bo to wiesz, bo to nie jest coś, z czego można tak naprawdę normalnie żyć, tak? To jest hobby, to jest super fajne hobby i to jest pasja, z którą można sobie coś tam dorobić, ale to wiesz, to nie jest coś, co mogłoby się stać głównym nurtem aktywności zawodowej. No i zacząłem publikować w periodykach specjalistycznych, w efekcie przez 8 lat, no to można powiedzieć, że kilkaset publikacji, takich wysoce specjalistycznych, czołgi, obrona przeciwpancerna, tego typu rzeczy, takie cztery książki, czyli takie broszurki, Wozy Bojowe Świata, tam jestem współautorem z Pawłem Przeździeckim między innymi.
No i trzeba tutaj podkreślić, Radek Koterski do mnie parę dni temu dzwonił i mówi, mam dla ciebie super gościa. Ja myślę sobie, pewnie chodzi o Prokopa, bo znają się, ja też jakiś czas temu rozmawiałem z Prokopem i pomyślałem, że ta premiera książki jest powiązana też z telefonem Radka, a on mówi, nie. Chodzi o kogoś zupełnie innego, o Jarka Wolskiego. I ja powiedziałem, ja już jestem z nim umówiony i okazało się, że faktycznie w ten sam sposób z Radkiem myśleliśmy o twojej kandydaturze tutaj do wystąpienia w programie jak najbardziej zasłużonej. Tak. I powiedział mi, że macie w planach napisanie i wydanie książki.
Tak.
Ona się już pisze.
Tak, potwierdzam, książka się już pisze. Myślę, że to będzie coś fajnego i coś bardzo potrzebnego w tym kraju. Od razu mówię, że tu nie będę czytelników katował milimetrami stali, pancerzami i tego typu rzeczami. Myślę, że to będzie publikacja, która będzie bardzo na czasie i będzie bardzo potrzebna w tym kraju, ponieważ myślę, że odpowie na wiele pytań, które się zrodziły wokół tej wojny, z tego takiego poczucia zagrożenia, kryzysu. I myślę, że to jest coś, co będzie fajne dla każdego, nie tylko pasjonata gatunku, ale też dla każdego zainteresowanego tym, co się dzieje, jak to interpretować, co można robić, żeby być bezpiecznym, co można zrobić, żeby po prostu poczuć się dobrze, nawet jeżeli sytuacja gdzieś za naszą granicą wcale dobrze nie wygląda.
Powiedziałbyś o sobie, że jesteś patriotą?
Tak, tak, bez dwóch zdań.
Innymi słowy, ta książka będzie przedstawiała polską perspektywę, polski interes i będzie swego rodzaju, w cudzysłowie, biblią dla osób, które chciałyby nabrać jakiejś ogłady w tym spektrum.
Tak.
Właśnie z polskiej perspektywy, bo wiesz, czego ja się boję często w kontekście różnego rodzaju ekspertów, którzy występują, często pojawiając się nagle w tej przestrzeni medialnej, że reprezentują różnego rodzaju grupy interesów, nawet na terytorium naszego kraju. No, lobby działa szeroko. I właśnie dla mnie jest bardzo cenne to, by od Ciebie usłyszeć taką deklarację, że dbasz o to, żeby w tym kraju było bezpiecznie i to jest nadrzędny interes.
No to bez dwóch zdań. To w ogóle dla mnie to nie podlega dyskusji, dlatego ja bardzo nie lubię straszenia ludzi niepotrzebnego, nie lubię podważania roli Polski w NATO, pozycji Polski w NATO, nie lubię podważania zasadności bycia w sojuszu, no bo rozumiem, że trzeba dbać o własny interes, tak, że dobrze jest mówić głośno, że mamy jako Polska swoje interesy, że swoje interesy musimy realizować, że one niekoniecznie zawsze są zbieżne, wiesz, z jakimś tam nurtem ogólnym, unijnym albo natowskim, ale też należy pamiętać o tym, że interes kraju jest najważniejszy i on powinien być realizowany, no a w tym wypadku bycie w NATO jest tak naprawdę najważniejszym filarem bezpieczeństwa Polski w tej chwili. I warto o tym wiedzieć, ale też nie widzę sensu w niepotrzebnym straszeniu ludzi. Miejmy świadomość, że pewne rzeczy mogą się zadziać. Dobrze wiedzieć, co robić, jeżeli takie rzeczy się wydarzą, jak wojna, kryzys, jakaś katastrofa. Ale też warto mieć z tyłu głowy, że obecnie sytuacja Polski, mimo tego konfliktu na Ukrainie, mimo tej całej tragedii, która tam się dzieje, jest tak naprawdę najlepsza w historii naszej od czasu zakończenia zimnej wojny. I warto mieć tego świadomość, warto nie bać się niepotrzebnie, to oczywiście pewne rzeczy trzeba mieć z tyłu czaszki, tak? Ale nie ma sensu niepotrzebnie panikować, wiesz, schizować się tym, co się dzieje na Ukrainie.
Czyli nawołujesz do tego, tak już konkludując, żeby wziąć sobie do serca prezydenta słowa i zwrócić się do Putina w stylu nie strasz, nie strasz.
No, mi się tam bardziej podoba te ukraińskie zawołanie, tak, ale to może sobie zostawię, żeby nie było wycięte, ale tak, bo trzeba mieć świadomość tego, że polityka międzynarodowa polityką międzynarodową, ale naprawdę jako kraj, jako Polacy jesteśmy w bardzo dobrym czasie i w dobrym miejscu i może powiem coś, co jest trochę, zabrzmi niepopularnie, ale po konflikcie na Ukrainie sytuacja Polski będzie dużo lepsza niż przed konfliktem na Ukrainie. Czyli ta cała wielka tragedia, która spotyka Ukraińców, no jest faktem, tak? To jest coś, nad czym należy uronić łzę, pochylić się, pomagać im wszelkimi możliwymi sposobami, ale trzeba pamiętać o tym, że przez te cierpienia, które ponoszą Ukraińcy i ofiary, nasza sytuacja jest lepsza niż była przed wybuchem konfliktu, tak? NATO jest skonsolidowane, NATO jest dużo bardziej obecne niż było. My z kolei mamy ogromną wdzięczność ze strony Ukraińców, których przyjmujemy pod swoje dachy. Programy modernizacyjne Wojska Polskiego, których kierunek ogólny był moim zdaniem ustalony słusznie, tak? Tam oczywiście można się spierać co do detali, jeżeli sobie z tego takiego lotu ptaka zejdziemy na poszczególne programy, no to czasami można się za głowę złapać, ale generalny kierunek reform był ustalony słusznie. I jeżeli sobie na to wszystko popatrzymy i wiesz, połączymy kropki, to powstaje obraz, który dla mnie, jako dla osoby, która trochę się tym tematem interesuje, jest uspokajający, a nie niepokojący. I myślę, że to jest taka konkluzja, która chciałbym, żeby po prostu bardzo mocno wybrzmiała.
Myślę, że te Twoje słowa na pewno wybrzmią i przy okazji odcinków o takiej tematyce wojennej pojawia się bardzo dużo też osób, które pierwszy raz trafiają na kanał i nie mają świadomości co do tego, że to jest taka konwencja i że realnie patrząc, Duży w Maluchu był w okolicach chyba 3 lat jeszcze przed Onetem Rano, więc można powiedzieć, że tutaj się zapoczątkowała nieskromnie jakaś moda, którą dalej gdzieś zaadaptowano, no i myślę, że trzeba o tym po prostu powiedzieć na koniec. Kolejna rzecz, dla której właśnie zdecydowaliśmy się na nagranie jeżdżąc samochodem, to jest to, że Złoty Maluch oklejony na ulicach polskich miast, stojący w miejscu, jest zawsze świetną szansą dla widzów, by podeszli sobie i zrobili zdjęcie, troszeczkę też rozpraszając mnie czy mojego rozmówcę, więc dużo łatwiej jest się nam skupić, zachowując ciągłość w ruchu ulicznym. Teraz też w czasie naszego spotkania, siedząc sobie w miejscu, sporo osób gdzieś wokół samochodu się kręciło i chyba tylko z szacunku do naszego gościa i do tego, że coś się tutaj dzieje, udało się nam to zrealizować. Natomiast no, to są takie rzeczy, o których pewnie część z Was nie wie, a ja chcę wyraźnie podkreślić i wytłumaczyć tę swoją politykę. Poza tym, co by nie powiedzieć, to jeżdżąc Złotym Maluchem po ulicach miasta, Ty dobrze o tym wiesz, bo jesteś handlowcem, pozyskuje się nowych widzów, którzy są uroczo zaskoczeni tym widokiem i chętnie z nami zostają na dłużej. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie.
Dzięki wielkie.
Dzięki.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00. Czytał Tomasz Knapik.